Ja chciałbym się spytać o te bereciki, czapeczki, które właśnie Żydzi noszą, jarmułki.
Więc w chrześcijaństwie jest tak, że jeżeli nie masz nakrycia głowy, to okazujesz szacunek względem Boga i względem ludzi, z którymi przebywasz. Tutaj jest trochę odwrotnie. Nosimy jarmułki, po branżowemu to się nazywa kipa. Jak ktoś powie kipa, to już wiadomo, że człowiek jest obeznany. Więc nosimy to, ponieważ to jest dokładnie to samo, okazywanie szacunku, tylko po prostu na odwrót. Ale jeszcze dodam, że mając nakrycie głowy, akcentujemy to, że jest coś między nami, między niebem a ziemią, że jest jeszcze Bóg nad naszą głową. Więc odgradzamy symbolicznie nakryciem głowy, żeby dać temu wyraźny akcent, sygnał, że jest coś jeszcze ponad naszymi głowami, czyli jest wielowarstwowość. Świat jest skomplikowany, ale jest Stwórca. Dlatego nosimy nakrycie głowy, żeby okazać szacunek Bogu i ludziom.
Ja chciałam się zapytać, jak właśnie po hebrajsku jest Bóg?
Jest wiele imion, wiele przymiotników określających Stwórcę. Jest Elohim, jest Shaddai, jest Adonai, jest Jahwe. Jest ekspresja taka, żeby nazywać go koroną, Keter, Melech, czyli król.
A ja chciałam zapytać jeszcze o jarmułkę, bo one też są różne. No, czasami widziałam mniejsze niż na przykład ta, którą ma pan w tej chwili na głowie. Mniejsze i z jakimiś jeszcze wzorami. Czy to coś znaczy?
Są jarmułki zrobione z piłki od kosza, jak łata to wygląda. Są jarmułki, które są wykonane z dżinsu, są jarmułki, które są wykonane ze sztruksu. Są tak malutkie jak filiżanka do espresso. Tak naprawdę to są takie, że tak powiem, wytwory mody. New Age. To nie jest jakiś problem, żeby mieć w jakimś niestandardowym rozmiarze. Generalnie chodzi o to, żeby dać temu akcent, wyraz, że zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje Stwórca. Po to to jest.
Żeby ją po prostu mieć.
Żeby ją po prostu mieć, pokazywać, że wiemy, o co chodzi.
Te jarmułki, to gdzieś jakby dostaje, że jak to się dostaje, albo kiedy, czy tam trzeba mieć jakąś określoną liczbę lat, na przykład, żeby mieć jarmułkę, czy można od urodzenia.
Fajne pytanie. Do 13 roku życia mężczyzna, chłopak, do momentu, dopóki nie zrobi bar mycwy, czyli takiego odpowiednika komunii chrześcijańskiej, nie jest zobligowany, żeby przestrzegać mitzwot, przykazań takich stricte dotyczących Starego Testamentu. Aczkolwiek wdraża się w sposób płynny takiego suwerena, żeby wiedział, jak już później z tym normalnie żyć, funkcjonować w tym swobodnie. Można dostać w prezencie jarmułkę, inaczej kipę. Można ją dostać uszytą przez babcię, wyszydełkowaną, jak sweterek. Można ją sobie samemu zrobić. Można ją kupić. To nie jest rzecz, którą dostaje się jak zegarek na komunię, że proszę cię bardzo, Marek, masz tutaj prezent. Nie. To jest forma dowolna, można sobie ją nabyć, może ktoś ci ją uszyć. To jest rzecz bardzo, że tak powiem, dowolna.
Ja mam pytanie o ten, jakby to powiedzieć, ołtarz tam, który tutaj się
To się
znajduje.
nazywa amut.
Też
Czyli
co jest
podest,
dalej.
amut od słowa stać. Tutaj w tym miejscu to jest jakby kolejne promieniowanie od tego serca Bimy, czyli podest, który jest najbliżej Aron HaKodesh, świętej szafy, w której mieści się Tora. I z tego punktu, z tego podestu, Baal Tfila, czyli władca modlitwy, Szliach Cibur, wysłannik kongregacji i społeczności, prowadzi cały serwis modlitewny z tego miejsca właśnie. Żeby mogła się odbyć modlitwa, potrzebny jest kolejny wprawny czytacz.
Czyli tam znajduje się Tora, czy tylko to?
Zgadza się. Tutaj w tym miejscu właśnie mamy nie tylko jedną torę, ale kilka tor, które mają nawet i ponad 100 lat.
Tę ostatnią, najnowszą, sprzed 2 lat?
Tą najnowszą sprzed 2 lat dostaliśmy rzeczywiście. To było olbrzymie wydarzenie, olbrzymia feta. Granie na bębnach, tańce, muzyka, mnóstwo znamienitości, jakichś bogatych ludzi. No niesamowite wydarzenie w ogóle po wojnie. Niesamowita sprawa. Piękne. Dziękuję za przytoczenie tej historii.
Słuchałam tylko reportażu, który nagrała moja koleżanka z radia i strasznie żałowałam, że nie miałam tej świadomości, że można właśnie tak uroczyście obchodzić pojawienie się nowej tory i żałuję, że my te 2 lata temu też nie uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu i że wy też nie mieliście okazji tego zobaczyć.
Na szczęście nikt z nas tutaj nie spieszy się na tamten świat. Myślę, że mamy przed sobą wiele wspaniałych uroczystości. Myślę, że niejedna osoba jeszcze nam sprezentuje taką torę i będzie sposobność ku temu, żeby uczestniczyć w unikatowości takich wydarzeń. One są piękne, wzruszające. Naprawdę to ostatnie sprzed 2 lat wydarzenie to było naprawdę dla mnie rzecz no niesamowita z racji tego, że to było pierwszy raz po II wojnie światowej zdarzenie, że nawet ludzie z naszej kongregacji mieli te swoje przysłowiowe 3 grosze do wtrącenia w tej historii. A mam na myśli to, że wpisywali w torę ostatnie symboliczne literki i słowa. Także to było cudowne, to było mega wzruszające. No i mamy taki zbiór, kilka naprawdę wspaniałych tor, które wyciągamy w zależności od różnych okazji. Teraz aż trudno się zdecydować, którą wyjąć, więc jest pewien przepych, jeżeli chodzi o te nasze księgi. Cudownie, cieszę się.
Czy to są księgi, czy, bo też padła nazwa zwój, czy one są zwojami, są zawinięte, czy mają formę księgi?
To są zwoje, wykonane to jest z cielęcej skóry. Wszystko jest pisane pieczołowicie przez również wprawnego pisarza, który robi to wszystko piórem. Pisze atramentem i ma do tego specjalnie dostosowane piórko, żeby inni ludzie mogli korzystać i być na bieżąco podczas czytania tych tekstów. Mają również formę taką papierową, więc to również występuje w postaci księgi. Ale najważniejsza jest tora. Ona jest zwojem. To jest coś, co jest nie tylko tym meritum, tą całą wiedzą, która jest zawarta na tych zwojach, ale również sama w sobie jest rzeczą świętą. I upuszczenie chociażby, dla przykładu, upuszczenie tory powoduje to, że musimy pościć, więc dla nas to ma naprawdę wielką, wielką wartość.
Na ścianach są zapisane po hebrajsku różne rzeczy. Niestety nie potrafię tego języku, więc czy mógłby pan powiedzieć, co napisy oznaczają?
Są różne fragmenty modlitw oraz fragmenty z Talmudu. Tam jest na przykład modlitwa w intencji zmarłych. Tutaj jest modlim anachnu lach, czyli prosimy Cię, Boże. I to jest ten moment, kiedy symbolicznie kłaniamy się wszyscy i to jest taki dla nas fragment modlitwy. To są rzeczy, które są wyjęte z różnych pism. Tutaj jest kadisz, czyli w intencji zmarłych. Tam jest część Amidy, ale Rachamim. Tutaj no to jest z jakiegoś psalmu, którego tutaj nie przetłumaczę. Akurat mój hebrajski nie jest aż tak mocny, ale tutaj to wiem, że to są fragmenty modlitw.
Którzy Żydzi noszą pejsy, czyli takie jakby, to są takie loczki przy uszach?
To są najczęściej hasydzi, ale w ogóle ortodoksi. My jesteśmy na przykład ortodoksyjną gminą. Nie wszyscy mamy pejsy. Czyli można być ortodoksyjnym Żydem i nie nosić pejsów. Takich jak noszą właśnie ci, którzy noszą loczki. Ja myślę, że to też jest stopień pewnej ortodoksji. Jest pewna gradacja. Często można to spotkać u hasydów, ale również u mitnagdim, czyli u Litwaków. Teraz to się akurat rozbudowało, teraz to nie jest to już tak jednoznaczne, że to muszą być mitnagdi, Litwacy albo hasydzi, którzy noszą pejsy. Ale dotyczy to najczęściej ortodoksyjnych Żydów. No i w dużej mierze spotkamy się tutaj u społeczności hasydzkiej oczywiście.
Spróbujmy wytłumaczyć, co to są ortodoksyjni Żydzi.
Jakby jest kwestia tego, że judaizm jest rozległym światem i mitnagdi ma zupełnie inną filozofię. Pomimo tego, że przestrzegają i hasydzi, i mitnagdi tych samych zasad, i sefardyjczycy, którzy też przestrzegają tych samych zasad, ale region geograficzny, prąd myślowy nie musi być do końca pokrywający się. Co nie oznacza, że i jedna, i druga grupa docelowa nie ma tych samych zasad religijnych, że nie przestrzega tej samej religii. Po prostu to są naleciałości, to są jakieś rozwidlenia, zupełnie dodatkowe rzeczy, gdzie po prostu podkreślają one różnice. Podkreślają one różnice między jedną grupą a drugą. Tak to wygląda.
Tutaj jeszcze jest taki, po hebrajsku coś napisane w takim brązowym jakby obramówce. I czy to coś jakby znaczy, że jest jeszcze taka gwiazda na górze ta izraelska?
To jest gwiazda Dawida. Gwiazda, czyli moja. Ja mam na imię Dawid, więc tak żartując. Magen Dawid tak naprawdę to się nazywa, czyli tarcza Dawida. Ta tarcza Dawida symbolizuje właśnie zwycięstwo. Więc jeżeli ktoś pisze, nie wiem, na przykład to już taka dygresja na boku z kibiców, pseudokibiców Gwiazdy Dawida, to znaczy, że dany zespół określa mianem zwycięzcy. A na tej tablicy, o którą zapytałeś, widnieją hebrajskie napisy, z czym się zgadzam, i one dotyczą danych fragmentów Tory, które przypadają na dany tydzień, na dany czas w kalendarzu i podług tego nasza społeczność wie, na którym rozdziale w Torze skończyliśmy ostatnio. Jesteśmy na bieżąco, możemy czytać kolejny, realizując to, co mamy do zrobienia.
Co, ile są właśnie takie msze, takie tutaj spotkania, czy to nie ma znaczenia?
Akurat tutaj dla nas liturgia i święta mają bardzo duże znaczenie, porządek dla nas ma duże znaczenie i kalendarz. Przestrzegamy tego bardzo restrykcyjnie. Każdy Żyd powinien się modlić 3 razy co najmniej dziennie. Co tydzień odbywają się święta w postaci szabatu, czyli piątek zachód do soboty zachód. Więc to jest cotygodniowa sprawa. Oczywiście do tego dochodzą dodatkowe inne święta. Święto Tory, Dzień Sądu, Święto Sukot, czyli święto namiotów. Chanuka, która pokrywa się z Bożym Narodzeniem u chrześcijan. Często to są takie sprawy, które się ze sobą pokrywają. U Państwa na przykład jest Wielkanoc, my mamy święto Paschy. Dodatkowe rzeczy, ale jeżeli chodzi o taką regularną, częstą sytuację, święto, to się odbywa co tydzień.